Bożej opatrzności nawet nie zaszła potrzeba z okazji zielonych świąt czy z okazji chrztu zmiany urywka. Tak więc to jest ekscytujące. Dzięki. Słuchajcie, czy okno jest otwarte w kuchni? Można zamknąć? Dzięki, Maciek. Dzięki, Ewa. Tak więc dzisiejszy urywek, Druga Królewska, pierwsze 7 wersetów 4 rozdziału. Druga Królewska, 4 rozdział, wersety od 1 do 7. I podam wam tytuł kazania. Jak w miarę jak będziemy czytać, spróbujcie patrzeć i rozumieć, dlaczego taki tytuł. Pierwszy tytuł, dwa tytuły akurat. Duch, który ratuje dzieci, to jest prostsze do zrozumienia. Duch, który ratuje dzieci. I drugi tytuł, ustanowienie Kościoła, to już będzie trudniejsze do zrozumienia. Ustanowienie Kościoła, resztki. I obydwa są w tym urywku. 4 rozdział Drugiej Królewskiej. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana, lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym twoim domu, w swoim domu, oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym ratunkiem, że Ty jesteś naszą pociechą, że kiedy strapienie zapuka do naszych drzwi, że kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, że nie ma gdzie uciekać, gdzie się schronić, tam oto Ty jesteś, który ustawicznie prowadzisz nas ku zwycięstwu. Dziękujemy Ci za pociechę, która płynie z tego urywka. Prosimy, przemień nasze uparte serca, tak abyśmy otrzymali pouczenie z Twojego słowa. Słowa, które nie jest jedynie opowieścią prawdziwych wydarzeń, ale słowa, przez które Ty, Duchu Święty, działasz i przez które Twoja moc przemienia nasze życie. Dlatego z ufnością, zdani na Ciebie, a nie na własne rozumowanie, składamy siebie teraz w Twoje ręce. Amen. Tak więc słuchajcie, to już jest po raz drugi z kolei w naszych urywkach z Drugiej Królewskiej, kiedy mamy przepiękny wręcz obraz działania Ducha. I pewnie ze względu na Diankę też. Słuchajcie, w poprzednim rozdziale widzieliśmy kompleksowy ratunek ducha. Tutaj mamy ratunek dzieci. Dzieci są ratowane. Duch, który ratuje dzieci. W poprzednim rozdziale widzieliśmy ratunek ducha dla spieczonej ziemi, jeżeli pamiętacie jeszcze. ziemia pod przekleństwem, spieczona, wyschła, wojsko, które umierało z pragnienia i bydło, które zdychało z pragnienia. I mamy niesamowity obraz w poprzednim rozdziale, nie wiem, czy pamiętacie, był taki jeden werset. Werset, który, słuchajcie, jest jednym z najwspanialszych wersetów. Werset, który w sam raz pasuje do niedzieli, na niedzielę zesłania Ducha Świętego. I jest to werset, Druga Królewska, 3:20. Zobaczcie, wydaje się niepozorny werset. Wydaje się, no cóż tutaj takiego. A werset, który powinien być dla nas niesłychanym źródłem otuchy i wsparcia. Druga Królewska 3:20. A z rana, w porze składania ofiary z pokarmów, oto, patrz co się dzieje, oto, behold, oto, zaczęła płynąć woda od strony Edomu i cała okolica napełniła się wodą. Słuchajcie, z rana, co jest potrzebne, żeby duch został wylany, co jest potrzebne, żeby duch przyniósł życie i ozdrowienie dla ziemi, dla bydła, dla całego stworzenia i dla ludzi, co jest potrzebne? Oczywiście potrzebna jest ofiara, musi być złożona ofiara. Tak więc w porze składania ofiary jest zasygnalizowane, czyli Chrystus musi być złożony w ofierze i dokonać swojego dzieła. I wtedy, pamiętacie jak? Po cichu, bez żadnych grzmotów, bez żadnej ulewy, po cichu pojawia się woda, która odnawia wszystko. Oto zaczęła płynąć woda od strony Edomu i cała okolica napełniła się wodą. Tak więc chwilę temu też popłynęła woda po cichu, nie wiadomo jak, przyniosła życie i identyczna sytuacja. A w dzisiejszym urywku mamy oswobodzenie ducha, duch, który przychodzi z pociechą i który oswobadza dzieci. Przede wszystkim znamy doskonale serce Boga, któremu służymy. Jakie jest serce Boga? I to jest kluczowe dla nas, żeby znać serce Boga, żeby to serce naśladować. I oczywiście Bóg, któremu służymy, jest miłosierny, szczególnie wrażliwy na niedolę tych, którzy nie mogą sami się obronić. W skrócie, Bóg jest szczególnie wrażliwy na niedolę tych, którzy sami nie są w stanie się obronić, którzy zupełnie zdają się na Niego. I dobrze są nam znane te kategorie ludzi, jakie to są kategorie. Pozwólcie, że przypomnę tylko niektóre z nich. Biedacy, chorzy, ślepi, głuchoniemi, w więzieniu, obcokrajowcy należą do tej kategorii, ale i wdowa, i sierota. I w tym urywku mamy sytuację, że uczeń prorocki zmarł. I zwróćcie uwagę, że nie każde użalanie się jest grzeszne. I oczywiście wiemy to już z księgi Hioba, że Hiob żalił się i skarżył do Boga, i skarżył się na Boga, a jednak w jego skardze nie było żadnego grzechu. Dlaczego? Dlatego, że skarga wypływała z wiary, a nie z niewiary. Podobnie i tutaj żona przychodzi do męża Bożego i zaczyna skarżyć się i użalać. Uczeń prorocki, jej mąż, zmarł, zostawił żonę z dziećmi i zostawił coś jeszcze. Zostawił długi. I teraz dwie rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Przede wszystkim pamiętajmy o łaskawości względem siebie nawzajem. Ktoś mógłby powiedzieć, o, lichy to mąż, który zostawił żonę z dziećmi i z długami. Pamiętajmy jednak o tym, że życie jest częstokroć bardziej zaskakujące, czy o wiele bogatsze, niż nam się wydaje. I żadna zapobiegliwość częstokroć temu nie zaradzi. Duch Boży w żaden sposób nie osądza męża, który zmarł. Jeszcze o jednej rzeczy pamiętajmy, że każdy z nas jest dłużnikiem. Jak wielkim dłużnikiem? Można powiedzieć, jak stąd do, nie wiem, galaktyki Andromedy, coś w tym rodzaju. Każdy z nas musi postrzegać siebie tak, jak należy, czyli jak? Jako dłużnika, któremu dług został darowany. Tak więc widzimy, że uczeń prorocki zmarł, zostawił żonę z dziećmi, nie wiemy dokładnie ile dzieci, najprawdopodobniej dwóch synów, których wierzyciele chcieli mamie odebrać. Choć mieli pewnie prawo do oczekiwania spłaty długu, jednak cała sytuacja jest przesiąknięta, przesycona bezwzględnością i obojętnością. I słuchajcie, to wcale nie jest na 100% pewne, że mieli prawo do wyegzekwowania tego długu, dlatego że w prawie Bożym istniała wzmianka o przebaczeniu, o darowaniu długów, podczas gdy w tym przypadku wierzyciele byli bezwzględni, obojętni, coś w rodzaju tak jak dzisiaj. Nie ma zmiłuj się. Machina egzekucyjna ruszyła, synowie muszą odejść. Kropka. W żaden sposób nie daruję ci w ogóle nie jestem wzruszony twoją sytuacją. I taki panował klimat w ówczesnym Izraelu, w północnym królestwie. Upadły Izrael, gdzie lud Boży, jak w tym przypadku, jest otoczony przez co? Przez krwiożercze bestie. Tak jak dzisiaj. I teraz zwróćmy uwagę, że na co rzucają się bestie przede wszystkim. I oczywiście przede wszystkim krwiożercze bestie rzucają się na pierwszym rzędzie, na dzieci. Dzieci próbują odebrać. Po co? Aby im służyły. My wyedukujemy dzieci, my je wyszczepimy, jak w obecnej sytuacji. I tutaj nie chodzi wcale o jakieś nasze stanowisko takie czy siakie, jeżeli chodzi o szczepienia, ale chodzi o wolność. Chodzi o to, kto dysponuje ciałem naszych dzieci. Czy wręcz, i słuchajcie, nie bójmy się tych słów, nie chodzi o edukację, czy szczepienia, czy jakieś inne rzeczy, ale czy wręcz dosłownie wymordujemy wasze dzieci, dlatego że z waszymi dziećmi możemy zrobić dosłownie to, co nam się podoba. Tak wygląda obecnie sytuacja i zadajmy sobie pytanie, czy aby nie jest 25 razy gorzej niż to, sytuacja Izraela, o której czytamy. Tak więc oddaj nam swoich synów, nie ma wyjścia, ale Bóg ma inny plan. Bóg wyzwoli kobietę, Bóg wyzwoli mamę i jej dzieci. Słuchajcie, możemy sobie tylko wyobrazić dramat tej kobiety, która już nigdzie, znikąd nie mogła oczekiwać żadnego wsparcia, żadnej pomocy, otoczona przez złowrogich, bezwzględnych ludzi, którzy nastawali na to, aby zniszczyć jej dom. I być może dla niej, co więcej, ci dwaj synowie stanowili jedyne źródło jej utrzymania. Tak więc wdowa udaje się do Elizeusza i przed nim wylewa swoją rozpacz. Zwróćcie uwagę, że nawet o nic go nie prosi. Pewnie z tej przyczyny, iż zdaje sobie sprawę, że Elizeusz sam niewiele posiada, nie jest w stanie poradzić na rozmiar długu, który jest winna wierzycielom. Kobieta nie widzi żadnego rozwiązania, nie ma żadnych pomysłów. Udaje się do męża Bożego i zdaje się na jego mądrość. Jedyna rzecz, do której się odwołuje, to reputacja, zwróćmy uwagę, reputacja męża. On należał do czcicieli, oddawał cześć Bogu. I tyle. Nic więcej, żadnej innej argumentacji nie ma. Nic więcej nie muszą dodać. I w rzeczy samej nic więcej nie jest potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że teraz Elizeusz już nie może pozostać obojętny. Z jakiej przyczyny? Otóż właśnie z tej przyczyny, iż Elizeusz zna doskonale serce Boga i wie, że to serce on musi naśladować. I tylko tego pragnie, pragnie naśladować serce Boże. I Elizeusz natychmiast przyjmuje rolę najbliższego krewnego wykupiciela, jak Boaz, jak Chrystus. I teraz przyjmuje rolę wykupiciela, tego, który wyratuje kobietę z niewyobrażalnej tragedii. I zobaczcie werset drugi. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu. Wydaje się, że w tym momencie Elizeusz jest dość zakłopotany. Pyta ją najpierw, co może dla niej uczynić, jakby dla mnie to się jawi, jakby chciał zyskać na czasie. Sam nie wiedział, co zrobić, w którą stronę się udać, jak można zaradzić. Gdyby miał, by zapłacił, nie ma. A zaraz potem pyta, co jeszcze masz w domu, nie czekając nawet na odpowiedź. Jak się okazuje, w domu nie ma nic. Dlaczego? Dlatego, że pewnie już wszystko wyprzedała, żeby ratować synów, żeby zaspokoić wierzycieli, krwiożercze hieny. Nie ma nic. Ale ma jeszcze tylko jeden garnek, jeden dzbanek oliwy. I teraz uwaga, oliwa. Mamy myśleć w kategoriach Słowa Bożego i oliwa powinna nam się momentalnie kojarzyć z dwoma rzeczami. Po pierwsze, obraz Bożego błogosławieństwa i po drugie, oczywiście, to jest obraz Ducha Świętego i działania Ducha Świętego. I okazuje się, że kobieta ma jeszcze tylko jeden dzbanek oliwy. I w tym momencie wydaje się, że ta oliwa namaściła jako pierwszego Elizeusza i Elizeusz jak gdyby nagle ożył. Oliwa już teraz pod wpływem ducha już wie, co robić. I teraz zanim przejdziemy, przejdziemy dalej, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, którą widzicie wytłuszczoną w tekście. Napożyczaj sobie naczyń, w trzecim wersecie, on rzekł, idź napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz. Słuchajcie, przedziwna rzecz. A skąd ma napożyczać? No przecież nie napożycza sobie naczyń od wewnątrz. A tu jest jeszcze podkreślenie z zewnątrz. Od wszystkich sąsiadów, byle nie za mało. Zasada oczywiście jest tutaj w tych słowach oczywista. Chodzi o wyraźny kontrast pomiędzy na zewnątrz a wewnątrz. I jest to dziwne, nieprzypadkowe rozróżnienie i rozdzielenie. Dziwny, bardzo dziwny, podkreślony kontrast. Na zewnątrz i wewnątrz, w domu, i masz zamknąć drzwi za sobą i za swoimi synami. Napożyczaj sobie naczyń na zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, byle nie za mało. I ta oczywista zasada jest oczywiście taka, o ile bardziej otwarty będziesz na działanie Boga, o tyle większe błogosławieństwo będzie twoim udziałem. O ile bardziej będziesz oczekiwał ratunku od Boga, będziesz zdany na Boga, o tyle większe błogosławieństwo stanie się twoim udziałem. Pamiętamy jeszcze z poprzedniego kazania z II Królewskiej Jehorama. Jehoram nie oczekiwał niczego dobrego od Boga. I co się stało? Nic dobrego go nie spotkało. My z kolei spodziewamy się dobrych rzeczy z powodu Jezusa i co? Dobre rzeczy są dla nas przygotowane. I następnie czwarty werset. Potem wejdź do swego domu, czyli byle nie za mało, byle nie za mało. Następnie wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Tak więc wejdź do swego domu i zamknij za sobą i za swoimi synami. Nie wydaje się to dziwne? Wyraźne podkreślenie i oczywiście pewnie jednym sposobem, na jaki możemy to zrozumieć, jest to, że mamy zdziczałego Izraela na zewnątrz, przed którym, przed zawiścią którego należy właśnie się w taki sposób chronić. Wejść do środka i zamknąć, żeby nie zawistne oko nie widziało, co się dzieje w środku. Ale to nie jest wszystko. Następnie nalewaj, pełne odstawiaj, napełnij je po brzegi. I piąty werset. Odeszła więc od niego. I słuchajcie, to jest strasznie dziwne. To jest strasznie dziwne. Odeszła więc od niego, gdybym ja napisał Biblię, to ja bym powiedział, poszła, następnie tak ja bym napisał, odeszła więc od niego, poszła i napożyczała naczyń, a następnie weszła i zamknęła. Nie. Zwróćcie uwagę, jak piąty werset. Odeszła więc od niego i autor pod natchnieniem udaje się do sedna. Zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. Tak więc zamknęła. Z czym wam kojarzą się zamknięte drzwi w Biblii? I oczywiście zamknięte drzwi w Biblii powinny nam się kojarzyć momentalnie, zawsze, z Bożym ocaleniem. Są ci, którzy są bezpieczni w środku, za zamkniętymi drzwiami i cała reszta pozostawiona na zewnątrz. I mamy trzy urywki. Pierwsza Mojżeszowa 7,16. A te, co weszły jako samic i samica, oczywiście jest to potop Noego, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zobaczcie, jakie jest zakończenie sprawy. I zamknął Pan za nim. I oczywiście, kiedy on zamknie, nikt otworzyć nie może. Czyli zamknął Pan za nim i co w tym momencie zaczyna się dziać na zewnątrz? Rozpoczyna czas na sąd Boży. W Izajasza 26:20 jest, słuchajcie, jest cała masa takich urywków. Ten drugi urywek po prostu natrafiłem w porannych czytaniach Biblii. Izajasza 26:20. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się. Dlaczego? Dlatego, że na zewnątrz za chwilę zacznie szaleć sąd i gniew. I wreszcie Mateusza 25:10-12. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Nie znam was. Tak więc piąty werset. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. Tak więc wiemy już oliwa, co oznacza. Oliwa oznacza błogosławieństwo Boże i działanie Ducha Świętego, namaszczenie Ducha Świętego. Zamknięte drzwi w domu, tak jak w tym domu tutaj, oznaczają dom zbawienia. Na zewnątrz szaleje sąd, podczas gdy tu jest miejsce błogosławieństwa. I teraz kolejny obraz, naczynia w Biblii. I słuchajcie, naczynia w Biblii, proszę zapamiętajcie to sobie, choć już to wiecie, powiem wam tylko rzecz oczywistą. Naczynia w Biblii, tak jak drzewa owocowe, zawsze oznaczają ludzi. Zawsze oznaczają ludzi. No to teraz już oczywiście wiemy wszystko, co się dzieje. Już teraz wiemy wszystko, co się dzieje w całej tej historii. Przykazanie, pamiętamy, brzmiało: idź na zewnątrz, z jakiejś przyczyny podkreślone na zewnątrz, i na przynoś jak najwięcej, ile tylko możesz. Czego? Naczyń, garnków. Musisz mieć ten żar, mówi mąż Boży. Musisz chcieć przynieść, ile się da. Nakłaniać, jeżeli nie będą chcieli, nakłaniać. Dlaczego? Bo tak ci nakazał mąż Boży. Bo tak ci nakazał mąż Boży. Następnie przychodzisz do środka, zamykasz drzwi, i to zamknięcie drzwi jest doniosłe, wspaniałe, a zarazem, jak widzieliśmy w poprzednich urywkach, i złowrogie. A następnie wszystkie naczynia, które są w środku, zgadnijcie, co to są te naczynia, ty i ja, wszystkie naczynia, które są w środku, zostają wypełnione oliwą aż po brzegi. Tak więc Duch napełnia swój lud, powołany skąd? Powołany z zewnątrz, i w ten sposób powstaje Kościół, tak jak w tym urywku powstaje Kościół pośrodku upadłego Izraela, spośrodku upadłego Izraela, Kościół resztki. I słuchajcie, dzisiejszego poranka Dianka została przeniesiona tutaj i podobnie przeniesiona do środka i napełniona po brzegi. Następnie 5-7. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Tak więc synowie podawali mamie, oliwa się lała. Jak się lała? W jaki sposób? Niech ten aspekt tego urywka na mnie umknie. W szczodry sposób. Bez zahamowań. Oliwa się lała. Kiedy wszyscy, nawet nie wszystkie naczynia, tylko wszyscy zostali napełnieni, co się stało? Przestała się lać. Następnie została sprzedana. Wierzyciele, złowrodzy zostali zaspokojeni, a synowie uratowani, uwolnieni. Słuchajcie, zrozpaczona wdowa wołała o pomoc, a Pan ją wysłuchał. Zbawił ją, zbawił jej synów i jeszcze coś, i naczynia z całej okolicy. Słuchajcie, lekcja dla nas: nie zniechęcajmy się, choć złowrogie bestie dzisiaj wokół chcą odebrać nasze dzieci. Po co? Po to, aby im służyły. Słuchajcie, trwa batalia, walka, i ta walka właśnie w ogromnej mierze dotyczy naszych dzieci. Pytania przed nami są następujące. Czyje będą? Komu będą służyły? Albo, jeszcze bardziej złowrogo brzmiące pytanie, kto je przejmie? Walka jest bezwzględna i walka jest bardzo, bardzo podstępna. Ale dzieło Boże, jak widzieliśmy dzisiaj, jest większe i Bóg jest szczodry. I zakończymy wersetem Łukasza 11:13. Jeśli więc wy, którzy jesteście dobrzy, No nie, może nie. Trochę zniechęcający na początek ten werset. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy, że Ty jesteś naszym Wybawicielem, nie tylko naszym Wybawicielem, ale nawet wbrew naszej głupocie, wbrew naszym zaniedbaniom, Ty jesteś Wybawicielem i ratunkiem dla naszych dzieci. Dziękujemy Ci, że ustawicznie prowadzisz nas ku zwycięstwu i najwspanialsze jest to, że Ty otaczasz swój lud zwycięstwem pośrodku wrogości, pośrodku podstępnych ideologii, które chciałyby nas zwieść, które chciałyby odebrać nam nasze dzieci. Dziękujemy, że Ty zastawiasz stół, który jest szczodry, który obfituje we wszelkie dobro, ale zastawiasz ten stół przed nami pośrodku naszych wrogów. Tobie niech będzie chwała i cześć, żeś Ty naszym ocaleniem. Prosimy o Panie, abyśmy jak najwięcej naczyń nazbierali, abyśmy jak największego dzieła oczekiwali od Ciebie w życiu naszym i w życiu naszych dzieci. Amen.